Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który podejmujemy, to samorządowa karta praw rodzinny. Bardzo gorąco i serdecznie witam naszych gości z Poznania. Pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Zespołu na Rzecz Życia i Rodziny w polskim parlamencie. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I radni miasta Poznania z Prawa i Sprawiedliwości, również pani Ewa Jemielity. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I pan Krzysztof Rosenkiewicz.
Cześć Boże, dobry wieczór Państwu.
Karta praw rodzin i to w dodatku z tym zastrzeżeniem, że samorządowa, o tym dzisiaj chcemy rozmawiać. Ogólnie, czym jest takie działanie, jeżeli chodzi o kwestię przyjmowania karty praw rodzin? To jest związane z dbałością o rodzinę, z troską o życie, też bardzo konkretne, ale Karta Praw Rodzin jest też odpowiedzią na konkretne działania, które z dbałością o rodzinę nie mają nic wspólnego.
No, w rzeczy samej. Karta Praw Rodzin jest takim pomysłem, aby zwrócić uwagę na to, co jest już zagwarantowane w polskim prawie, o czym przypomina polska konstytucja, o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, że rodzicielstwu, rodzinie należy się ochrona ze strony państwa. To jest artykuł 18. Artykuł 48 mówi o prawie do poszanowania życia rodzinnego. Z kolei artykuł 48 ustęp 1 mówi o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Artykuł 71 mówi o tym, że państwo powinno wspierać politykę rodzinną, sprawy rodzin. Kolejny artykuł Konstytucji mówi o tym, o prawie dziecka do ochrony przed demoralizacją. Jest cały szereg zapisów w Konstytucji. Po części mówimy o takim naturalnym, wynikającym z prawa naturalnego, po części ustanowionym w Konstytucji, które bardzo często nie znajdują swojego rozwinięcia konkretyzacji, czy to na płaszczyźnie ustawowej, czy później w działalności samorządu. I Karta Praw Rodzin, która powstała w ostatnim czasie w Polsce, która jest inicjatywą wielu stowarzyszeń, między innymi Fundacji Mamy i Taty, Centrum Życia i Rodziny, Ordo Iuris, Cities and Go, przypomina te zasady, które są wyrażone w Konstytucji i przekłada na konkretne polityki, na konkretne działania, które znajdują się w obszarze samorządu. Chodzi tu o edukację w szkole, edukację w przedszkolu. Chodzi o to, aby przy stanowieniu prawa w samorządzie zawsze patrzono, czy dane rozwiązania, dane przepisy będą służyć rodzinie. Chodzi o to, o działania w zakresie polityki społecznej. Chodzi też o to, aby samorząd wspierał w biznesie praktyki służące rodzinie.
No właśnie, dobrze, że pan poseł przypomniał kwestie prawne, bo część w dyskusji społecznej, w dyskusji tutaj na kanwie czy to parlamentu, czy w ogóle społeczeństwa polskiego, wielu przywołuje konstytucję w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, mówiąc o tym, że jest łamana przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Zjednoczoną Prawicę, a tutaj konstytucja, która nawołuje wręcz, która gwarantuje, przypomina, że rodzina no jest właśnie taka. Dla nas to powinno być jasne. Natomiast pojawiają się ruchy, pojawiają się bardzo konkretne organizacje i osoby, które to wszystko popierają, które mówią nie, nie do końca tak powinno być. I do czego zmierzam? Może trochę przydługi komentarz, ale przepraszam, chciałbym to jakoś uściślić. Chodzi o rząd, który bardzo konkretne też kwestie podejmuje w sprawach obrony rodziny i samorząd, który jakimś takim państwem w państwie się staje. Dlatego też ta samorządowa karta praw rodzin, żeby przypomniała, ale panie pośle, czy jakieś kwestie też takie bardzo konkretne, prawne są związane z funkcjonowaniem tej karty? Bo wiemy, że choćby Poznań tej karty nie przyjął.
Jeszcze jeden tylko komentarz. Bo to jest ważne, co ojciec też powiedział. Karta Praw Rodzin nie jest niczym nowym. Ona jest bardzo mocno uzasadniona postanowieniami polskiej konstytucji. Mhm. Tej konstytucji, która nie była przyjęta przez Prawo i Sprawiedliwość, która obowiązuje od 22 lat, która została przyjęta przez koalicję SLD-PSL, czyli przez dwie partie absolutnie nieprawicowe. Czyli można powiedzieć, że także te partie w każdym razie 20 lat temu bardzo mocno stały na tym stanowisku, że sprawa ochrony rodziny, sprawa małżeństwa to są rzeczy ważne i niepodlegające dyskusji. Więc próby przedstawiania na przykład tej kwestii czy różnych zapisów karty rodzin jako czegoś nowego są nieprawdziwe, dlatego że to wynika z polskiej konstytucji, stanowi jedynie przetłumaczenie czy przełożenie tych zapisów konstytucji na konkretne kwestie, które podlegają, znajdują się w sferze samorządu. I rzeczywiście ta inicjatywa, aby stworzyć taką kartę, jest związana z tym, że zauważono, że coraz częściej samorządy nie przestrzegają tych postanowień konstytucji, że promują rozwiązania i wartości, które w konstytucji się nie znalazły, a jednocześnie zaniedbują sprawy, które konstytucja wprost uregulowała. Mhm.
Część miast, samorządów, bo wiemy, że kartę praw rodzin można przyjąć na różnym poziomie samorządu. Gmina, powiat czy województwo. Część miast przyjęła.
Już około 25 gmin i powiatów przyjęło kartę samorządową, co dobrze rokuje. Można mieć tylko nadzieję, że będzie ona przyjęta także przez inne gminy i powiaty na terenie całej Polski. Wydaje mi się, że jest to konieczne, aby w końcu społeczeństwo zauważyło, że chyba jednak idziemy w złym kierunku z tym gender, z tym LGBT+, że prawa rodziców są podważane praktycznie na każdym szczeblu, że do szkół trafiają stowarzyszenia, które przemycają właśnie treści niepożądane, demoralizujące dzieci. I ta karta jest odpowiedzią na te niebezpieczne działania. Ona ma właśnie stanąć wzmocnienie dla rodzin jako właśnie podstawowej wspólnoty obywateli, podstawowej komórki społecznej i ma też chronić rodziny przed wpływami często ideologii kwestionujących chociażby naturalną tożsamość małżeństwa jako kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa, rodziny. Dlatego jest moim zdaniem bardzo ważne, aby samorządy pochyliły się nad tą kartą rodzin. Pytanie tylko teraz, czy w każdej gminie, czy w każdym powiecie uda się zdobyć większość dla uchwalenia karty praw rodzin. Podkreślam, że to karta samorządowa. A dlaczego? No, ponieważ samorząd jest też fundamentem prawa i powinno stać na straży prawa, przede wszystkim konstytucji. To jest taki paradoks, że mówimy albo słyszymy, że ktoś co chwilę wykrzykuje słowa konstytucja, konstytucja i tak szermuje tym słowem, a sam tej konstytucji nie przestrzega. Kiedy obradowaliśmy nad kartą praw rodzin na Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny właśnie, albo na Komisji Oświaty, to dowiadywaliśmy się nagle, że ta karta może kogoś wykluczać, że może być szkodliwa. I wtedy aż się cisnęło na słowa, gdzie jest konstytucja i dlaczego akurat w tym przypadku radni, którzy ostatecznie zagłosowali przeciwko tej karcie, dlaczego nagle zapomnieli o konstytucji i nie chcieli stać na straży praw rodzin, tych praw, o których już mówił pan poseł.
To jest taki miecz obosieczny, ta konstytucja. Ale proszę powiedzieć, co jest takiego groźnego w karcie praw rodzin, że w Poznaniu jest problem. Nie udało się uchwalić, nie udało się wprowadzić samorządowej karty praw rodzin. Oprócz tego też takiego słowa klucz, wytrych, jak wykluczenie, prawda? Ono się takie bardzo popularne zrobiło. Jakie argumenty padały, żeby nie wprowadzać samorządowej karty praw rodzin w Poznaniu?
Padały argumenty bardzo ogólne, kiedy takich najbardziej wyrazistych przeciwników tego aktu zapytano, o co konkretnie chodzi, to padła odpowiedź o ducha. jednak okazuje się, że to jest jednak spór na poziomie pewnym ideowym, nawet można powiedzieć światopoglądowym, bo konkretne zapisy, owszem, były na przykład zarzuty, że ten dokument nie wskazuje żadnych prawnych rozwiązań samorządowi, ale wskazuje, gdyby się dobrze w niego wczytać, na przykład możliwość powołania rzecznika praw rodziny albo certyfikacji przedsiębiorców. Więc te wszystkie zarzuty takie konkretne, kiedy one były podnoszone, były bardzo takie drobne i chwilę później obalane. Także myślę, że to jest pewien problem z przyznaniem się po prostu do pewnego zestawu poglądów dla dominującej w Poznaniu partii. No niestety jeden z publicystów stwierdził, że w Europie w tej chwili u władzy jest chadecja, która wstydzi się przeżegnać i obawiam się, że to jest właśnie to samo zjawisko.
Chociaż no, w mniejszości Prawo i Sprawiedliwość w samorządzie poznańskim, ale też no, bardzo chwalebny akcent z Państwa strony, że można powiedzieć z góry skazany na porażkę projekt. Państwo zaprezentowaliście i to też jest chyba ważne, żeby się nie zniechęcać. Nie wiem, jak to jest w innych miejscowościach, w innych miastach, czy powiatach, czy gminach w Polsce. Natomiast temat drążyć i to jest chyba też klucz do tego, żeby przypominać pewne kwestie, tak jak Państwo wspomnieli. No i upominać się o też to słowo, za które można oberwać, ale o normalność.
Trzeba podkreślić, że to też była inicjatywa obywatelska. Zebrano ponad 1500 podpisów rodziców pod projektem uchwały i taką złożono w październiku na ręce przewodniczącego Rady Miasta. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości no, czuliśmy się zobowiązani do tego, żeby wesprzeć ten projekt uchwały no, ze względów oczywistych, bo sama treść uchwały jest tożsama z naszymi poglądami.
Trzeba powiedzieć, że taką osobą, która była tutaj motorem tych działań, był dr Paweł Wosicki, wieloletni przewodniczący Federacji Ruchów Ochrony Życia, mieszkający w Poznaniu i tutaj zaangażowany w sprawy życia i rodziny. Więc jakby, tak jak mówiła pani radna, była to inicjatywa społeczna, ale poparta przez Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że to jest ważne, że z jednej strony mamy już no, ponad niemal 30 samorządów, które przyjęły tą kartę, ale także w takich miejscach, gdzie dominuje żywioł w tym momencie liberalny, czy nawet lewicowo-liberalny, takie działania są podejmowane. Trzeba zachęcać samorządy, żeby zainteresować się tą sprawą. Jest strona internetowa kartarodzin.pl. Pan Paweł Kwaśniak prowadzi te działania, informuje, pomaga samorządom, organizacjom lokalnym, żeby się do tego przygotować, żeby takie działania prowadzić, żeby uświadamiać społeczeństwo, że to jest sprawa istotna, aby domagać się respektowania tych praw, które są zapisane w Konstytucji, bo rzeczywiście ten napór ideologiczny płynący z Zachodu jest w tym momencie bardzo silny. To jest pewien paradoks i tutaj rzeczywiście też dobrze zostało to zaakcentowane, że w niektórych kwestiach instytucjonalnych środowiska liberalne tak wielki kładą nacisk na konstytucję, a w sprawach aksjologicznych, tych najbardziej podstawowych, ochrony życia, ochrony małżeństwa, ochrony rodziny, uważają, że te zapisy w Polsce nie obowiązują, próbują, odrzucają dyskusję na poziomie prawnym i przechodzą właśnie na dyskusję taką bardzo ogólną, ideologiczną, próbując powiedzieć, że tego rodzaju działania są niejako obroną jakichś przestarzałych wartości, które nie mają dzisiaj żadnego znaczenia.
Ja jeszcze chciałbym dodać, że to była pierwsza inicjatywa obywatelska uchwałodawcza w tej kadencji i że nastąpiła też nienotowana od dawna mobilizacja właśnie rodziców też do uczestnictwa w komisjach i ostatecznie w sesji. Dawno na sali sesyjnej nie widziano tyle osób. I myślę, że niezależnie od tego, co ojciec wspomniał, że mogliśmy spodziewać się nieprzyjęcia tego dokumentu, to samo takie przeliczenie się, zmobilizowanie i to takie oderwanie od codziennej rutyny, żeby po prostu stanąć za tym, co jest dla nas ważne. Mówię nie tylko w swoim imieniu, ale tak właśnie myśleli rodzice, którzy przyszli z samego rana w wtorkowy poranek do Urzędu Miasta, to jest ogromna wartość i to pozostanie i to będzie działać, dlatego że nie chcielibyśmy, żeby nastąpił w Polsce taki scenariusz niemiecki, gdzie bez zmiany konstytucji w tej chwili wprowadzono już nawet małżeństwa homoseksualne, dlatego że niestety tamte zmiany sączyły, a wiele osób prawych, rzetelnych myślało, to jeszcze nas nie dotyczy, to nie u nas, to nie teraz, poczekajmy. No i przespali. My w Poznaniu nie śpimy. W poznańskim społeczeństwie nastąpił pewien ferment.
Mhm. I musimy też być bardzo czujni, bo mieliśmy już przypadki próby organizacji tęczowego piątku w szkole, czytanie o różnego rodzaju ślimaczkach homoseksualnych w Centrum Inicjatyw Rodzinnych, czy chociażby ostatnio dowiedzieliśmy się o bardzo bulwersującej sprawie, to jest organizowaniu tak zwanych kursów pierwszej pomocy przez osobę transpłciową, która była zobligowana przepisami prawa, żeby zebrać zgody wszystkich rodziców do prowadzenia takiego kursu czy takiej pogadanki. Takiej zgód nie posiadała i wiemy też, mamy takie sygnały od rodziców, że próbowała też mówić o treściach zupełnie niezwiązanych z udzielaniem pierwszej pomocy, co też właśnie zmobilizowało rodziców do tak licznego stawiennictwa się chociażby na posiedzeniu Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej.
To jest jeden z też elementów właśnie Karty Praw Rodzin, aby zobowiązać szkołę, by każdorazowo uzyskiwała zezwolenie każdego rodzica na udział dziecka w zajęciach, które nie są ujęte w tym programie nauczania, który podlega pewnego rodzaju kontroli. Bo często rzeczywiście tak się dzieje w samorządach, szczególnie w dużych miastach, że te treści ideologiczne, z którymi bardzo często rodzice się nie zgadzają, właśnie przenikają do szkół właśnie pod pretekstem zajęć dodatkowych, zajęć antydyskryminacyjnych, zajęć z tolerancji, pogadanek. No i tutaj Karta Praw Rodziny zwraca uwagę właśnie na to, że powołując się na artykuł 48 ust. 1 Konstytucji, czyli prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, że w każdym takim przypadku rodzice muszą wyrazić zgodę. Samorządy też powinny prowadzić publicznie dostępny wykaz organizacji, z którymi współpracują, bo to daje wtedy możliwość, żeby opinia publiczna, żeby rodzice, stowarzyszenia mogli sprawdzić, kim są dane osoby, kim są dane organizacje, jaki jest ich profil, jakie są oceny ich wcześniejszej działalności.
Co jeszcze zakłada wprowadzenie Karty Praw Rodzin? Jakie kwestie podejmuje sama Karta Praw Rodzin? Mówiliśmy o tym upominaniu się.
Poszerzenie kompetencji Rady Rodziców w szkole, to jeśli chodzi o politykę oświatową i właśnie możliwość kontrolowania tego, jakie organizacje będą miały dostęp do dzieci, a także stworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej specjalnej listy stowarzyszeń, dzięki czemu rodzice będą mogli wcześniej już zauważyć, czy są to stowarzyszenia, które i ich programy, zobaczyć, jaka to jest oferta i wyrazić zgodę, bądź tej zgody nie dać. Także poszerzenie kompetencji Rady Rodziców, także danie indywidualnym rodzicom prawa wglądu do kontrolowania właśnie tych zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, aby każdy rodzic miał poczucie, przekonanie, że jego dziecko nie jest indoktrynowane, że nie przedstawia mu się jakichś ideologii, które kwestionują na przykład mamę i tatę, tylko że inne wartości są ważniejsze. Jest to ingerencja w życie rodzinne, a przecież szkoła nie powinna być od wychowywania, tylko powinna pełnić właśnie tę rolę pomocniczą w wychowywaniu dzieci, a to rodzice powinni mieć najważniejszy wpływ.
Mhm. Wydaje się, że ta sfera właśnie oświaty, wychowania jest tutaj kluczowa, natomiast karta, jak już też wspomnieliśmy wcześniej, dotyczy też innych sfer samorządu, między innymi polityki społecznej, to znaczy jest to ogólnie jasna deklaracja samorządu, że będzie stał na straży rodziców, rodzin i ich praw gwarantowanych konstytucją i ustawami, jak tu pan poseł wspomniał. Na płaszczyźnie na przykład społecznej to jest jasna deklaracja, że będzie się podejmowało takie działania na przykład w zakresie pomocy społecznej, które w minimalny sposób ingerują w jedność rodziny. Czyli to słynne właśnie na przykład rozdzielanie dzieci od rodziców i tak dalej. Owszem, jest to zagwarantowane ustawami, ale zawsze w każdym pojedynczym przypadku to jest jakaś konkretna sytuacja, w której różne czasami przepisy mogą podsuwać różne rozwiązania. Dalej wobec przedsiębiorców właśnie to jest też taki sygnał, certyfikacja przedsiębiorców przyjaznych rodzinie. No i ten właśnie na przykład rzecznik praw rodziców. Także to są rozwiązania, które można wybierać, ale też jeszcze warto wspomnieć tak zwany family mainstreaming, bo być może uda nam się w dalszej części programu naszego dzisiejszego wieczornego spotkania powiedzieć o przeciwstawnym nurcie, jaki niestety w krajach zachodnich dochodzi do głosu. A family mainstreaming to jest właśnie włączanie tematyki rodzinnej do głównego nurtu polityki samorządu, czyli nawet przepatrywanie każdej uchwały, która może dotyczyć rodziny, czy rzeczywiście tę rodzinę wspiera, czy osłabia. Rodzina w centrum.
Panie pośle, takie pytanie też, bo mówimy o tej polityce samorządowej, ale też o polityce ogólnej, o polityce, która gdzieś tam na szczytach się dzieje, tak powiemy, mam tu na myśli wiejską, Sejm i konkretne decyzje również. Jak wygląda dziś kwestia projektu Zatrzymaj aborcję, bo to też jest ważna kwestia. Wydaje się, że trochę w defensywie jesteśmy, jeżeli o te sprawy chodzi, a słyszymy z kolei ze strony posłów choćby lewicy, że no, będą dążyć do tego, żeby aborcję jeszcze bardziej, czy prawo do tak zwanej aborcji jeszcze bardziej w Polsce zliberalizować.
No, gdyby trzymać się konstytucji, to liberalizacja jest niemożliwa, dlatego że już w 1997 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że po pierwsze dziecko przed narodzeniem jest człowiekiem, czyli że przysługuje mu prawo do życia, no i że to prawo do życia nie może być ograniczane z powodu tak zwanych względów społecznych. Tak jak to czynimy, aborcja na życzenie jest niemożliwa, więc te zapowiedzi lewicy świadczą o lekceważeniu przepisów konstytucji i lekceważeniu też orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, na który zresztą lewica często się powoływała.
Już teraz mniej, lewica. Bo nie jest.
Teraz już nie, ale tak mniej, ale potrzeba. W każdym razie wcześniej uważała, że no, tutaj to orzecznictwo jest niezwykle istotne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to taka, że artykuł 38 Konstytucji nie różnicuje, kiedy to życie ma być chronione. Innymi słowy, można postawić pytanie, czy na przykład aborcja w przypadku choroby dziecka, czy niepełnosprawności dziecka, a właściwie prawdopodobieństwa stwierdzenia takiej choroby czy niepełnosprawności, jest w ogóle konstytucyjnie możliwa. I dlatego już 2 lata temu skierowaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny właśnie takiego przepisu, który pozwala na dokonywanie aborcji ze względów na prawdopodobieństwo wystąpienia choroby bądź niepełnosprawności dziecka. W naszej ocenie ten przepis, który obowiązuje, narusza artykuł 38, czyli prawo do życia, ale także artykuł 30, godność człowieka, artykuł 32, to znaczy dyskryminuje dzieci chore w stosunku do dzieci zdrowych. Narusza też artykuł 2, czyli zasady demokratycznego państwa prawnego. Niestety Trybunał Konstytucyjny jeszcze nie zajął się tą kwestią, ale uważamy, że jest to konieczne i Trybunał Konstytucyjny powinien tą kwestię rozstrzygnąć. Kwestia, którą ojciec poruszył, jest dotycząca ustawy Zatrzymaj aborcję, też jest sprawą bardzo istotną. Wiele set tysięcy Polaków, prawie milion Polaków, także myślę tutaj i obecni radni, ja też podpisali się pod tym projektem. No i uważamy, że czy drogą trybunalską, czy drogą ustawową ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta. Czyli innymi słowy, powinno zostać zrealizowane to, co zostało zapisane w Konstytucji. Czyli prawo do życia powinno przysługiwać każdemu człowiekowi. Można, dodam jeszcze, że ta sprawa aborcji eugenicznej jest o tyle istotna, że 95% aborcji dokonywanych w Polsce, tych legalnych aborcji, to są właśnie z powołaniem się na te zapisy dotyczące tego prawdopodobieństwa, że dziecko urodzi się chore bądź niepełnosprawne. I ja mam nadzieję, cały czas wierzę, że zrobimy jednak krok do przodu i poszerzymy ochronę życia i obejmiemy właśnie także dzieci niepełnosprawne i dzieci chore.
Pan poseł wspomniał o tym wniosku do Trybunału. Ten wniosek jest w dalszym ciągu, on oczekuje, tak, na rozpatrzenie, bo jest nowa kadencja też parlamentu, więc jak to wygląda ze strony prawnej?
To jest dobre pytanie. Niestety obowiązuje zasada dyskontynuacji prac parlamentu. Ona oznacza, że jeśli jakieś działanie parlamentu nie zostało zakończone do końca kadencji, ono nie jest możliwe do zrealizowania w kolejnej kadencji, tylko trzeba ponowić to działanie. I dlatego są starania, żeby taki wniosek pojawił się ponownie w Trybunale. Przypomnę, że wniosek był oparty i o te argumenty konstytucyjne, ale także o przekonania wielu przedstawicieli doktryny prawa, o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, sądów. Także wniosek był solidnie uzasadniony. Stanowisko względem naszego wniosku, ja wówczas reprezentowałem posłów poprzedniej kadencji, pozytywne stanowisko, zgodne z naszym wnioskiem, zajął i Sejm, i także prokurator generalny. Czyli można powiedzieć, że ta sprawa była przygotowana do wydania orzeczenia. Żałujemy, że tak się nie stało, ale nie zamierzamy składać broni i uważamy, że ta sprawa jest tak ważna, że i te działania muszą być kontynuowane i albo przez Sejm, albo przez Trybunał Konstytucyjny w jakiś sposób tutaj powinniśmy zrobić krok do przodu.
A kwestia zatrzymaj aborcję, bo wiem, że te podpisy chyba nie zostaną wyrzucone do kosza.
Nie, tylko... dlatego że na szczęście zasada dyskontynuacji prac parlamentu nie obejmuje tych projektów obywatelskich. Byłby to wyraz jakiegoś lekceważenia głosu setek tysięcy obywateli. Także ta ustawa jest w komisji, ten projekt ustawy jest w komisji rodziny. Jeśli i tak jak powiedziałem, czy poprzez ustawę, czy poprzez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mam nadzieję, że ta ochrona zostanie poszerzona i naszym wspólnym obowiązkiem jest zabiegać o to, bo jeśli my się nie upomnimy o prawa dzieci nienarodzonych, to one same nie będą w stanie ich egzekwować. Dlatego ważne jest o tym, żeby uświadamiać społeczeństwo. I tu chciałem podziękować i ojcu, i telewizji Trwam, Radiu Maryja, wszystkim stowarzyszeniom, ruchom pro-life, ludziom dobrej woli, parlamentarzystom, samorządowcom, którzy nie zrażają się wszystkimi trudnościami, które tutaj na tej drodze się pojawiają, tylko ten temat podnoszą. Bo tak jak powiedziałem, uważam, że jest to sprawa bardzo ważna. Jesteśmy to winni dzieciom nienarodzonym. Ale moim zdaniem znaczenie tej sprawy jest dalej idące. Ponieważ jeśli nie będziemy w stanie obronić życia w Polsce, to także w tych dyskusjach dotyczących rodziny będziemy stali na dużo słabszej pozycji. Można powiedzieć, że jak obserwujemy rozwój ustawodawstwa, myślenia społeczeństw na świecie, to widzimy, że tam, gdzie przegrywa się walkę o życie, bardzo szybko dochodzi do wyłomów, jeśli chodzi o ochronę także praw rodziny, praw rodziców. Także nie jest to tylko jedna sprawa ochrony życia. Te wszystkie sprawy gdzieś jednak mocno się wiążą. I dlatego też ten zespół parlamentarny, który już w poprzedniej kadencji działał i teraz działa, czyli zespół na rzecz życia i rodziny, akcentuje te dwie rzeczy. prawo do życia, ale też prawa rodziny. I o jedną i o drugą rzecz musimy zabiegać.
Pytanie jeszcze, które myślę, że nie może czekać. Jakie są dzisiaj największe zagrożenia do państwa radnych? Może to pytanie, patrząc na ten poziom samorządowy. Państwo jesteście blisko też ludzi, blisko szkół, blisko osób, które z różnymi problemami się borykają. Na co narażona jest dzisiaj najbardziej rodzina?
Musimy też pamiętać, że rodzina to nie tylko dzieci, ale także osoby starsze. No, mamy cały spektrum zagrożeń, in vitro chociażby, tak? Promowane, przyjęte przez samorząd poznański program dopłat do zabiegów in vitro. Poznań bardzo chwali się programami senioralnymi i tak właściwie jest to tylko zwodzenie seniorów poznańskich. No ale cóż, pan prezydent Jaśkowiak jest bardzo skuteczny w promowaniu programów, które tak właściwie programami nie są i opieka nad seniorami jest bardzo zaniedbana w Poznaniu, a to jest znacząca część przecież i rodziny, a jeśli chodzi o społeczność poznańską, to jest prawie 150 tysięcy mieszkańców na półmilionowe miasto, to jest jednak znacząca grupa. I wskazywaliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości kwoty, jakie miasto przekazuje chociażby na programy senioralne. Miasto szczyci się takim programem Viva Senior, na który przeznaczyło raptem 4 miliony złotych. Gdyby to porównać chociażby z programami rządowymi, chociażby trzynastką dla emerytów, to około 120 milionów złotych trafiło do kieszeni emerytów poznańskich. Natomiast rząd zawsze jest zły. Pan prezydent miasta Poznania i Koalicja Obywatelska zawsze jest dobra. I między innymi odrzucając kartę praw rodzin, podnoszono fakt, że przecież rodzina stawiana jest w Poznaniu, a zwłaszcza w samorządzie poznańskim na pierwszym miejscu, że powstało Centrum Inicjatyw Rodzin i tak dalej, ale są to kwoty bardzo niskie, jeśli je porównać z tym, co rzeczywiście jest potrzebne, jakie nakłady są potrzebne po to, aby wspomóc rolę rodziny w wychowaniu przed ochroną dzieci przed demoralizacją, ale też przede wszystkim wspomóc osoby starsze, które stanowią nieodłączną część każdej rodziny.
Wśród innych niebezpiecznych rzeczy można wskazać też zamiar wprowadzenia w Poznaniu edukacji seksualnej, zapewne odmiennej od tej, która jest prowadzona na przedmiocie wychowanie do życia i rodzinie, bo dlaczego miałaby być ta sama, więc z pewnością tak zwana edukacja permisywna typu B może się pojawić. Dalej, no, bardzo duże wątpliwości, bardzo zróżnicowane są treści tak zwanych zajęć antydyskryminacyjnych, jakie są już drugi rok prowadzone w poznańskich szkołach podstawowych i średnich. Tam się przejawiają bardzo różne treści, które można powiedzieć rzeczywiście jakby wychodząc od bardzo szczytnych haseł szacunku dla ludzi, niewyszydzania czy właśnie unikania tak zwanego hejtu, kończą się czasami właśnie na promowaniu agendy LGBT. I ostatecznie to, co pani radna wspomniała, to, że miasto w jakiś sposób podejmuje ten temat rodzin, dlatego że widać, że zaczyna być to temat taki no, bardzo istotny dla tych, którzy te rodziny tworzą, ale jednak rodziną nazywając wszelkie formy, które chcą się nazywać rodziną. Czyli pojęcie rodziny jest rozmywane i bardzo ważne, żeby państwo zauważyli, że próbuje się poszerzać właśnie problematykę rodzinną o tak zwane rodziny nieheteronormatywne, patchworkowe, czy najprościej mówiąc tęczowe. Że jednym słowem rodziną są ci, którzy aktualnie ze sobą mieszkają.
Samorządowa Karta Praw Rodziny, o tym dzisiaj rozmawiamy. Zapraszamy państwa do telefonowania, również do rozmów, do refleksji na temat rodziny, ogólnie mówiąc. Polska Północna, numery dla państwa 56 657 0011, Polska Południowa 657 0012. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 i dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 657 0014. Oczekujemy na Państwa telefony. Pytanie jeszcze do Pana posła. Wspomniał Pan o kwestii, w kwestii Zatrzymaj aborcję projektu, o komisji, Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Czy z taką przewodniczącą, panią Biejat, obecnie jest szansa, żeby no w ogóle ten projekt pojawił się w debacie na komisji?
To oczywiście nie jest wykluczone, ale no, pytanie jest o tyle trafne, że też należy do tych osób, które mi od początku miały wątpliwości, czy ta decyzja personalna była najbardziej trafiona. Dlatego, że jest prawdą, że w parlamencie działa wiele komisji i dobrym zwyczajem parlamentarnym, którego powinniśmy się trzymać, zresztą nie tylko w parlamencie, ale w samorządzie, jest to, że następuje podział stanowisk. Tak. Żeby każda grupa społeczna miała poczucie, że ona też współuczestniczy w pracach parlamentu. I dlatego no, ze względu na proporcje posłów różnych ugrupowań, prawie każdy klub parlamentarny ma przynajmniej jednego przewodniczącego komisji, a czym większy klub, tym przewodniczących komisji jest więcej. Ale z punktu widzenia spraw, które są ważne dla Prawa i Sprawiedliwości, dla naszych wyborców, sprawy rodziny należą do takiego, no powiedziałbym, rdzenia. To najważniejsze z najważniejszych spraw. Są one nawet ważniejsze, nie wiem, niż polityka zagraniczna, niż skądinąd ważne kwestie prawne, polityka energetyczna. Wszystko jest oczywiście w parlamencie ważne, ale jak popatrzymy na hierarchię w ważności, to te sprawy rodziny są dla nas bardzo istotne, a szczególnie dzisiaj, kiedy jest tak olbrzymi napór ideologiczny ze strony środowisk lewicowych, liberalnych, potrzeba tutaj bardzo wiele wrażliwości i dlatego wydaje mi się, że tutaj powinna być właśnie osoba, która tak bardzo mocno i rozumie te rzeczy i, no i też sercem, powiedzmy, jest pełnym sercem jest za sprawami ochrony życia, rodziny, no, za tymi prawami, które są wyrażone w Konstytucji. I wydaje się, że jest to bardzo trudne w sytuacji, kiedy no, akurat przewodniczącą komisji jest osoba, która ma diametralnie inne poglądy. Jeśli kiedyś zostanie zmieniona Konstytucja, wszystkie te zasady, o których dzisiaj mówiliśmy, zostałyby wykreślone, mam nadzieję, że tak się nie stanie, no to wtedy być może naturalne byłoby, żeby ktoś taki stał na czele tej komisji, ale obecnie, kiedy mamy Konstytucję, która broni życia rodziny, praw rodziców, praw dzieci, no to powinna być osoba, która dobrze to czuje, dobrze to rozumie, no właśnie ze względu na wagę tych spraw.
Dziękuję. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Halo?
Prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Adam, dzwonię z Jastrzębia.
Witamy Panie Adamie.
Ja dzwonię w takiej sprawie właśnie, chodzi o tę obronę dzieci nienarodzonych, nie? Że chodzi mi o taką rzecz, że dużo jest telefonów, że to PiS nie załatwił, że to że dlaczego, a tyle, 4 lata rządzili, a to... No, a tu to nie można tak mówić, że to PiS-u wina, bo to jest dlatego, że jest za mało, mają posłów w Sejmie, żeby przegłosować taką ustawę. Podejmowanie się tej ustawy to tylko narobi bałaganu w Polsce. Jeszcze PiS można odejść od władzy, może władzę jeszcze stracić przez takie co. I tak nie można się od tego PiS-u domagać, bo teraz idą wybory. Jeżeli będziemy narzekać na ten PiS, no to się tak wyjdzie, że jeszcze Duda mógłby przegrać, bo PiS jest zapleczem pana prezydenta Dudy. Jeżeli by pan prezydent Duda nie wygrał wyborów przez takie narzekanie na PiS, no to wtedy co by było? Jeszcze by było gorzej. No to tylko tyle chciałem powiedzieć, żeby właśnie, że to nie jest wyłącznie wina PiS-u, to jest wina nas, że my nie wybrali tyle posłów, żeby to takie przeprowadzili takie ustawę, żeby zabronić tej aborcji, nie? No dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Adamie, szczęść Boże.
Jest prawdą, że to ten głos naszego słuchacza, można powiedzieć, że ten argument, który jest, był przedstawiony, no jest właśnie argumentem za tym, żeby no, być bardzo powściągliwym, jeśli chodzi o dyskusje i o zmiany w tym obszarze, bo efekty takich działań mogą być odwrotne od zamierzeń. Na pewno ważnym oczywiście jest argumentem też to, i o tym trzeba zawsze pamiętać, że trudne tematy dotyczące spraw takich światopoglądowych no nie powinny być podejmowane w takim bezpośrednim czasie, bezpośrednio, w czasie bezpośrednio poprzedzającym wybory. I dlatego też między innymi wydawało mi się, że właściwszą drogą jest skierowanie tej sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, żeby troszkę odsunąć to od parlamentu, żeby no, Trybunał, który nie opiera się o wszystkie możliwe argumenty w dyskusji, tylko argumenty konstytucyjne, mógł to w takim oddaleniu od polityki rozstrzygnąć, tak jak to było w 1997 roku. Bo wiadomo, że w parlamencie są używane i argumenty prawne, i społeczne, i dużo jest emocji, ideologii, populizmu, więc ta dyskusja jest trudniejsza. Także były istotne argumenty za tym, żeby właśnie tą sprawę rozstrzygnął nie parlament, a Trybunał Konstytucyjny. Ale tak czy inaczej ta sprawa, jak widzimy, cały czas wraca, więc wydaje się, że no, nie powinniśmy się zrażać trudnościami, ale w mądry, roztropny sposób powinniśmy starać się tą sprawę prowadzić. Rację miał też nasz słuchacz w tym sensie, że gdyby była jeszcze większa społeczna mobilizacja, gdyby każdy poszedł do wyborów, a wiadomo, że przecież część naszych wyborców także z różnych przyczyn, czasami uzasadnionych, ale czasami nieuzasadnionych, do wyborów nie poszła. Gdyby przewaga w parlamencie Prawa i Sprawiedliwości, a szerzej no, posłów, którzy właśnie myślą w tych kategoriach tradycyjnych obrony życia i rodziny, gdyby ta przewaga była większa, łatwiej byłoby prowadzić dyskusję, bo obecnie ta przewaga jest, tak jak w poprzedniej zresztą kadencji, ona jest w niższej izbie parlamentu, w Sejmie, ale nie jest to bardzo duża przewaga, więc cały czas potrzebna jest mobilizacja, żeby przy przegłosowaniu, przy dyskusjach na temat konkretnych ustaw, żebyśmy mieli większość.
Dziękuję, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halina z Podkarpacia.
Witamy.
Ja chciałam przypomnieć, że Jan Paweł II powiedział, że naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. Dlatego też i Bóg jest, nie będzie ta ustawa stop aborcji procedowana i ogłoszona i podpisana, to po prostu PiS będzie się obijał o własne nogi i nic mu się nie uda. Wiele ustaw, które będzie chciał przeprowadzić, po prostu Pan Bóg nie będzie błogosławił i nie przeprowadzi. Tak samo z sądownictwem, jak i z innymi sprawami. I w tamtej kadencji miał szansę właśnie PiS, żeby tą ustawę wprowadzić i podpisał i prezydent i senat mieli w większości i w Trybunale Konstytucyjnym mieli swoich pani poseł, pani ta, nie poseł, tylko pani sędzia Przyłęczka, zaczarowana chyba przez pana Kaczyńskiego, nie ogłosiła, że ta ustawa antyaborcyjna jest sprzeczna z konstytucją. Dlatego więc nie wróżę PiSowi dobrze jak tej ustawy, jak najszybciej, żeby ona była uchwalona, bo będzie źle, bardzo źle będzie.
Tak, dziękujemy dlatego... Pani Halino. Myślę, że wybrzmiał ten głos bardzo konkretny. Pani
to jest też ważny głos i tutaj trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość wiele zrobiło w czasie ubiegłej kadencji na rzecz polskich rodzin. programy społeczne i 500+, ale też programy wsparcia dla niepełnosprawnych za życiem i teraz 500+ dla części osób, dorosłych osób niepełnosprawnych. I te wszystkie programy związane z obniżeniem wieku emerytalnego, z podwyższeniem najniższej pensji, stawki godzinowej. Także polskim rodzinom żyje się lepiej i także no, wpływa to także na sprawy dotyczące ochrony życia, chociaż nie bezpośrednio. I ja rozumiem to rozgoryczenie, które mocno wybrzmiało w tym głosie. To jest rozgoryczenie wielu osób, które na przykład właśnie z taką motywacją uznały, że nie będą głosować w ostatnich wyborach, albo zagłosowały na jakieś inne ugrupowanie. Ale jednocześnie chciałbym przekonywać i prosić i panią, i wszystkie inne osoby o to, żeby się nie poddawać temu rozgoryczeniu, żeby wspierać tą sprawę oddolnie w stowarzyszeniach obrońców życia, rodziny, żeby rozmawiać z posłami, wszystkimi posłami, mówić, że ta sprawa jest ważna, przypominać te argumenty konstytucyjne. Ja mam nadzieję, że jeśli taki głos ze strony społeczeństwa będzie i wiele osób będzie się w tej sprawie wypowiadać, to uda nam się wspólnie to zrobić. Najgorszą rzeczą byłoby dla spraw ochrony życia, gdybyśmy niejako poddali się temu rozgoryczeniu, gdyby zaczęło dochodzić do jakichś dodatkowych podziałów ze względu na tą sprawę. Sprawa jest trudna, sprawa jest skomplikowana, ma wiele aspektów, ale my się nie poddajemy. Staramy się szukać wszystkich ludzi dobrej woli, przekonywać i myślę, że jeśli będziemy w ten sposób działać, to zwiększamy szansę na to, że osiągniemy cel, o który nam chodzi. Jeśli natomiast ten pesymizm w nas zwycięży, to na pewno ta sprawa się nie uda. Dlatego, jak mówi się w telewizji, w radiu, aleluja i do przodu.
Dokładnie, o tym pomyślałem. Bardzo dziękujemy, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham tych wypowiedzi i muszę z przykrością stwierdzić, że głos tej pani był po prostu niedojrzały, dlatego że dobro Polski to jest jednocześnie dobro rodziny. I jeśli będziemy tak patrzeć na to i rozbijać te rzeczy, to do niczego nie dojdziemy. Kiedyś przed laty, w latach 50. również była aborcja i próba rozbicia rodziny. I dlaczego nie zaczniemy rodziny uczyć od małego w rodzinie o wartościach kwestii aborcji, życia i tak dalej. Od tego trzeba zacząć, a nie od ustaw, bo ustawy nic specjalnego nie zrobią, jeśli ludzie nie będą mieli świadomości. I przyczyniam się do głosu tego pana z Podkarpacia, który powiedział, że nie można publicznie, nawet jeśli rząd robi jakiś błąd, nagłaśniać tego, bo to jest zło dla całego narodu. Dziękuję. Mhm.
Dziękuję, pani Aleksandro.
Ja myślę, że w tym, co pani mówi, jest dużo racji, natomiast jest coś takiego jak kultura twórcza czy wychowawcza rola prawa, bo jeżeli coś jest przez prawo dozwolone, to wiele osób ma przekonanie, że musi być coś w tym zasadnego. Jeżeli coś przez prawo jest zabronione, to wiele osób patrzy na to, że coś za tym jakaś racja musiała stać. Proszę zauważyć, że kiedy w Polsce wprowadzano aktualną ustawę, która się nazywa ustawą o ochronie płodu ludzkiego, przede wszystkim i dopuszczalności warunków przerywania ciąży w 1993 roku, straszono ogromnym podziemiem aborcyjnym, liczono w setkach tysięcy liczbę aborcji, które się dokonują i był potężny taki, można powiedzieć, spór, który przypomina rzeczywiście to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jakby w innych sprawach. Mimo to była ta wola wtedy większości, żeby wprowadzić. Ustawa się ukorzeniła, można powiedzieć, po tych 25 z górą latach i w tej chwili większość Polaków ją respektuje. Uważa, że ona jest właściwym kierunkiem. To oczywiście jest duża grupa ludzi i to jest przede wszystkim nasz elektorat, tak trzeba to powiedzieć. Nasz elektorat jesteśmy największym ugrupowaniem, które skupia ten elektorat, która chciałaby dalej tę ochronę życia prowadzić i to właśnie działa na takiej samej zasadzie. Także no, to jest duża odpowiedzialność oczywiście Prawa i Sprawiedliwości.
Myślę, że też powinniśmy być może troszeczkę bardziej stanowczy w domaganiu się pewnego rodzaju praw. Taki paradoksalny przykład, jaki w tej chwili przyszedł mi do głowy, to przypominam sobie dyskusję nad właśnie projektem uchwały, która miała finansować program in vitro w Poznaniu. I przekonywaliśmy wszelkimi sposobami radnych z Platformy Obywatelskiej wtedy, żeby tego nie robić. I widać było, że nawet zastanawiali się nad naszymi argumentami, żeby jednak później zagłosować za tym programem, a za chwilę, za 5 minut zastanawiali się, kiedy przyjąć kolędę. I nie wiem, czy nie powinniśmy być też oddolnie bardziej stanowczy wobec tych osób, czy to poprzez parafię, czy poprzez innych wiernych, żeby wymagać jednak od osób, które deklarują wiarę katolicką i ochronę życia poczętego, żeby zaczęły się zachowywać tak, jak się powinny zachowywać.
Czyli słowa...
Ja dodam jeszcze przykład jednej gmin podpoznańskich, bo już no, aglomeracja poznańska jest takim obszarem, gdzie tereny tak zwane wiejskie się niewiele różnią od miasta, jak chodzi o charakter społeczny. Też wprowadzano, tam był projekt finansowania in vitro i traktowano to tak bardzo medialnie, że to jest dobre, bo to tu się rodzą dzieci, że to tak trzeba, bo tak się robi w dużych miastach, tak bardzo infantylnie do tego podchodzono. Zebrała się bardzo silna i dobrze zorganizowana grupa społeczna z argumentami, zgromadziła konferencje, wydawano pewne gazetki, rozsyłano maile, były jakieś apele na Facebooku. Ostatecznie przekonano chyba 7 radnych, czyli mniejszość, bo tam jednak układ polityczny jest podobny jak w Poznaniu. Niemniej jednak wójt zauważył, że jest coś na rzeczy i natychmiast postanowił dofinansować też na protechnologię. Chociaż chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że na protechnologia to nie jest odpowiedź na in vitro, bo to jest coś, co się niezależnie i wcześniej zaczęło dziać i to jest coś o wiele większego i szerszego niż jedna z technik po prostu pozyskiwania poczęć. Więc tak się właśnie to odbywa. Tak się właśnie to odbywa. Można nawet zmienić projekt, można zmienić nastawienie nawet pewnej większości, zrobić jakiś wyłom, kiedy po prostu bardzo, bardzo się dobrze zorganizuje i jasno postawi sprawę.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisława z Głogowa.
Witamy.
Witam serdecznie ojca i goście studio. I chciałam powiedzieć, że też przysłuchuję się tej audycji z wielkim zainteresowaniem. Mówię z punktu widzenia matki, która ma syna 42-letniego z porażeniem mózgowym, epilepsją i schizofrenią teraz, ostatnio. To nie jest łatwy kawałek chleba. Z 24 godziny przez 365 dni w roku. Ja podpisuję wszystkie petycje, jakie są u nas w Kościele zbierane za tym projektem właśnie ustawy przeciwko aborcji. Ale też sobie zdaję doskonale sprawę, że sama ustawa rzeczywiście tutaj nic nie wniesie. Nic. Znaczy może wniesie tyle, że podziemie po prostu się powiększy, że będą wyjeżdżać za granicę, bo przecież tak się chyba dzieje do tej pory. Nie wiem, czy tak jest, bo ja nie słucham tam, czy nie oglądam. Ale chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście będziemy tak walić w ten PiS jak w bęben, to nie wiem, jak to będzie. Bo ta pani powiedziała, że sędzia Przyłębska, pani sędzia Przyłębska, została czarowana przez prezesa Kaczyńskiego. No już większej naprawdę głupoty to ja nie słyszałam. Nie możemy w ten sposób, bo do czego dochodzi? Przecież czy my nie, jak się oglądamy tak w kółko, no to gdy jak PiS nie wygra, a prezydent Duda, tak, który jest, bo wiedział, że jak ustawa trafi na biurko, on natychmiast podpisze. I pomówienie takie, dzisiaj właśnie słyszałam, że pan profesor Piotrowski się szykuje na prezydenta. I też jestem trochę taka zniesmaczona moją telewizją, bo ja tylko słucham Radio Maryja i oglądam telewizję Trwam, że pan Mirosław Piotrowski, który już nie jest europosłem, występuje w każdą niedzielę z felietonem. Mówi, że ze studia w telewizji Trwam, ale na tle Parlamentu Europejskiego. I kiedyś mój mąż przechodzi mi, ale on jest jeszcze europosłem. Ja mówię, no już nie jest, no ale niestety jeszcze pokazują go na tle. I czy to też jest manipulacja, tak? Ludzie już też będą myśleć sobie, no może Mirosław Piotrowski będzie lepszy, jest za życiem. Ale trzeba powiedzieć sobie, że przecież też wyszedł, stworzył sobie własną partyjkę. wyszedł z PiS-u, tak? Najpierw był w Lidze Polskich Rodzin, potem w PiS-ie. Teraz ambicje grają. I jeżeli będziemy w ten sposób właśnie dokonywać rozłamu, to ja nie sądzę, że będzie dobrze. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, pani Stanisławo.
No, z punktu widzenia ochrony życia Andrzej Duda, myślę, że nic nie można mu zarzucić. Bardzo jest stanowczy i konsekwentny w swoich zapowiedziach, że jeśli pojawi się ustawa poszerzająca ochronę życia dotycząca eugeniki, to on taką ustawę podpisze. Więc ja tutaj do Andrzeja Dudy mam duże zaufanie w tej sprawie. Nie tylko właśnie dlatego, że jest politykiem, który wyrósł z Prawa i Sprawiedliwości, ale dlatego, że także jako prezydent bardzo mocno deklaruje i przywiązanie do tej sprawy, i przekonanie do tej sprawy. Także myślę, że tutaj niczego więcej w tym zakresie nam nie potrzeba. I rzeczywiście bardzo ważną rzeczą jest to, żeby Andrzej Duda został prezydentem na kolejną kadencję, bo to będzie stabilizować sytuację Prawa i Sprawiedliwości. To będzie stabilizować możliwość działania naszego rządu. I tak jak w roku 2015 zrobimy wszystko, żeby Andrzej Duda był prezydentem przez kolejne 5 lat. Tym bardziej, że widzimy, że Andrzej Duda ma też taką umiejętność, która jest niezwykle ważna w polityce, że udaje mu się także przekonywać przynajmniej część naszych przeciwników. Także w elektoratach partii opozycyjnych, w każdym elektoracie jest grupa ludzi, która docenia jego sposób działania. Więc wydaje mi się, że tu lepszego kandydata na prezydenta, lepszego prezydenta nie znajdziemy i powinniśmy Andrzejowi Dudzie udzielić pełnego wsparcia.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maria niepokalana.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa. Ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że my dzisiaj wszystko robimy tak, jakby Boga nie było. Ale musimy pamiętać o tym, że On kieruje losami świata. Jeżeli będą jakieś ustawy, na przykład powiedział Bóg w dekalogu, nie zabijaj, to dotyczy wszystkich, bez wyjątku. Dlaczego kombinować i odwlekać? To ponad tysiąc dzieci w Polsce jest zabijanych. Ponad 1000 dzieci rocznie. A rząd się stara o to, żeby było więcej ludności. Byłoby więcej o ten 1000 co roku. Co więcej potrzeba? Potrzeba tylko posłuchać głosu Boga. Głos Boga jest dzisiaj bardzo dobrze słyszany, bo Bóg ma tak jak 2000 lat, czy 1000 lat, czy 5000 lat temu posyłał proroków na ten świat. Tak samo i dzisiaj posyła i upomina się, bo chce ratować wszystkich ludzi, bez wyjątku, wszystkich. Ale ludzie myślą, że są mądrzejsi od Boga, dlatego kombinują różne ustawy, które akurat są sprzeczne z dekalogiem. Ja wam wszystkim życzę i sobie też światła Ducha Świętego, żeby człowiek zaczął mądrze postępować, bo jest do tego stworzony i po to ma rozum dany. Mądrze. I tu nie pomogą żadne układy, żadne pakty, żadne nic. Tylko Bóg nam może pomóc. Życzę wiele błogosławieństwa Bożego na przyjście Jezusa Chrystusa dla każdego.
Dziękujemy.
I opamiętania się. Tak dzisiaj, tak ciągle w Radiu Maria jest bez przerwy ta pieśń. Narodzie Polski, obudź się. Obudź się, póki czas jest Bożego miłosierdzia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystko. Bardzo dziękujemy Pani Tereso i wszystkiego dobrego również życzymy.
No, te argumenty religijne wynikające z dekalogu są jasne. Ale nawet te osoby, które nie są chrześcijanami, nawet wśród nich są ludzie, którzy rozumieją, że wartość życia jest czymś niezwykłym. mają te argumenty wynikające z przepisów konstytucji. Więc w sprawie ochrony życia możemy się powoływać i na argumenty wynikające z dekalogu, no, na przykazanie, ale możemy także powoływać się na przepisy prawa, na przepisy konstytucji, na wcześniejsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Więc tych argumentów jest wiele i też bardzo dziękuję za ten głos zachęcający nas do tego, żeby się tutaj nie poddawać i iść dalej. Ale chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, o której mówiła pani, z którą rozmawialiśmy przed chwilą, która wychowuje swojego syna. I to jest też takie piękne świadectwo właśnie opieki nad już dorosłym synem, który jest chory. Takich wiele osób też zgłasza się do nas i takie świadectwo daje też w czasie wcześniejszych audycji w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Takie osoby dzwoniły, opowiadając o tym, jak opiekują się przez wiele lat swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. I bez wątpienia świadectwo takich osób szczególną ma wagę w tych dyskusjach, także po to, żeby przekonywać osoby, które nie do końca są do tej sprawy przekonane.
Mhm. Ale też trzeba modlić się oczywiście. Tutaj, jeśli można, to chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkie osoby z parafii Matki i Odkupiciela w Poznaniu, z grupy Adopcji Życia Poczętego, gdzie modlimy się, aby każde życie poczęte było chronione i żeby dzieci często niechciane, ale też być może by jest to kwestia zawahania rodzica, co zrobić, jeśli się nagle znalazł w sytuacji nie do końca oczekiwanej, co działać, aby modlitwy pomogły tym osobom podjąć właściwe decyzje i aby jak najwięcej takich dzieci jednak się urodziło. Mhm.
Mamy telefon jeszcze, bardzo prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Witamy
Panie Stanisław. Trochę dyskusja z rozmowach niedokończonych wypadła z toru i ja postawię z powrotem tę dyskusję na tori.
Cieszę się.
Według zamysłu Boga rodzina to pierwsza instytucja społeczeństwa. Rodzina rodzin to mała i duża ojczyzna. Europa, świat to Polska. Od rodziny i jej moralności, duchowości zależy przez etykę wartości społeczeństwa. Rodzina silna Bogiem, prawem naturalnym i ludzkim humanizmem przeszkadza możnie tego świata w zniewalaniu ludzi, państw i całych narodów. Celuje w tym marksizm, neomarksizm, masonaria i jest tam gdzieś zadekowany superświatowy rząd. A dlaczego to robią? Ano robią dla kasy, bo człowiek bez korzeni, rodziny, Boga, ojczyzny jest doskonałym niewolnikiem. Można urabiać jak się chce, jak plastelinę dla swoich potrzeb. Przecież jest wąska grupa oligarchów światowych, tam ich piszą, że 10 do 15%, oni potrzebują taniego, żywego robota, który by się nie burzył, nie strajkował, niewiele wymagał i był w zasadzie takim gojem. Bogiem z rodziną inaczej walczyli na przykład rewolucja francuska, bolszewicka, faszyzm. A teraz w Polsce co się robi? Są ideologie, które walczą z rodziną. Ideologia gender, LGBT, aborcjuszy, wegani, a ci zieloni. Właśnie oni odrzucają cały dekalog, a lansują swoje tylko jedne przykazanie. Zrób ta, co chce ta. Bądź tak, kim chce ta i szaleje na naszych ulicach. A jeszcze chcę się odnieść do dyskusji na temat aborcji. Przecież w pierwszej kadencji PiS-u w zasadzie to jest to sprawa ta jak no, mówi przysłowie. Kowal zawinił, cygana powiesili. W zasadzie wnioskodawcy niepotrzebnie przeforsowali karanie do 3 lat. I to wykoleiło całą ustawę o aborcji. Potem jej nie można z powrotem było wprowadzić w normalny tok dyskutowania w Sejmie, a środowiska te LGBT-owskie wylazły na ulicę, czarne czarownice szalały i dlatego to się rozwaliło. Wiecznie krytykuj.
Panie Stanisławie, bardzo dziękuję, bo myślę, że już też i czasowo dosyć sporo panu poświęciliśmy. Nie wiem, czy się na te tory wróciliśmy, ale ja mam wrażenie, że się nie wykoleiliśmy podczas tej dyskusji, więc może nasi goście.
Ale ważny jest ten, myślę, że ta ostatnia myśl, która tutaj przez pana została przedstawiona, jest ważna. Ja też uważam, że było pewnego rodzaju błędem, może nawet niepewnego rodzaju, że było błędem, że te dyskusje na temat ochrony życia dołączono dyskusję dotyczącą karania kobiet, bo bardzo to w tej sprawie zaszkodziło. Oczywiście można znaleźć, prawnik zawsze znajdzie jakieś wyrafinowane uzasadnienie, żeby pokazać, że to nie było zupełnie bez żadnych racji, że to się dobrze, że ten argument dotyczący karania kobiet no jest nieodłącznym argumentem, kiedy mówimy o zabijaniu człowieka, ale ja myślę jednak, że tutaj zabrakło pewnej wrażliwości, pewnej roztropności. I też w tej dyskusji, w dyskusji dotyczącej ochrony życia musimy sobie zdawać sprawę, że jest to sprawa trudna, że w wielu państwach na świecie chciano by, aby stan prawny był taki jak w Polsce, więc jesteśmy w sytuacji lepszej niż w wielu państwach na Zachodzie. No i starając się o to, aby tą ochronę wzmocnić i poszerzyć, nie możemy, tutaj musimy działać roztropnie. Starać się zrobić o krok do przodu, ale jednocześnie dawać argumenty tym ludziom, którzy mają wątpliwości. Dlatego ważną rzeczą było na przykład to, że pod koniec 2016 roku rozpoczęliśmy realizację programu Za życiem. To rząd Beaty Szydło rozpoczął ten program i wiele zostało tutaj takich działań, było prowadzone w ramach tego programu, na przykład hospicja prenatalne. Dalej ważną rzeczą jest to, że pomogliśmy przez program 500+, także rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne. To, że powstał program 500+, dla dorosłych niepełnosprawnych. Wszystko to powoduje, że dajemy argumenty ludziom, którzy inaczej myślą, że nasze starania nie dotyczą tylko tego, żeby te dzieci się rodziły, ale nasze działania obejmują wszystkie osoby niepełnosprawne. I to jest bardzo istotne, żeby pokazywać, że staramy się osoby o prawo do życia, ale także o prawo do godnego życia przez osoby niepełnosprawne. I też był taki głos, który się pojawiał wcześniej w dyskusji, że jedną rzeczą jest to, że staramy się o to, żeby prawo było możliwie dobrze skonstruowane, odpowiadające konstytucji, odpowiadające prawu naturalnemu, ale musimy także uczyć postaw. No i postaw musimy uczyć w naszych rodzinach, ale także tu jest ważne, żebyśmy w społeczeństwie tym osobom niepełnosprawnym, chorym okazywali więcej szacunku, pomocy. I tutaj nie wystarczy tylko zmienić samo prawo, ale właśnie trzeba zmienić pewne postawy, które cały czas są w naszym społeczeństwie, które właśnie, żeby te osoby, które z racji swojego stanu zdrowia i tak są w trudniejszej sytuacji, uzyskiwały, cieszyły się szacunkiem w społeczeństwie, więc na pewno jest potrzeba, niezależnie od spraw, które dzieją się w parlamencie czy w samorządzie, potrzeba też takich zmian postaw społecznych i to jest ważne, żebyśmy tutaj i w mediach katolickich, chrześcijańskich, ale także wśród nas, w rodzinach, wśród sąsiadów, taką postawę propagowali, w taki sposób też żyli.
Ja jeszcze dodam do tego, co pan poseł powiedział, że kobieta jest najczęściej drugą ofiarą aborcji, po prostu dlatego, że nie ma wystarczającego wsparcia. Ale jeszcze co do rodziny. Siostra Lucja z Fatimy miała wiele objawień, takich jeszcze po 17 roku i kardynałowi Kafarze powiedziała, że ostateczna walka będzie rozgrywać się o małżeństwo i rodziny. I tak w istocie jest. I jednym z argumentów właśnie tych środowisk, które z tym tradycyjnym pojęciem rodziny walczą, jest to, że wiele dzieci na przykład nie musi się wychować z mamą i tatą, ponieważ na przykład są dla nich niedobrzy, lepiej będzie z drugą mamą, z innym tatą i tak dalej. To jest ogromnie ważne pracować nad jakością, tak mówiąc potocznie, naszych rodzin. Bo my w Polsce wszyscy chcemy w jakiś sposób, popieramy, jesteśmy tacy rodzinni jako Polacy. Dla nas rodzina jest ważna, dla 80% społeczeństwa to jest cel w życiu. Ale jaka ta rodzina jest? Jak żyjemy? Jak się do siebie odnosimy? Czy jesteśmy dla siebie bliscy? To jest praca dla wszystkich.
Bardzo dziękuję. Musimy kończyć tę część, ale zapraszamy już teraz na 21.30 do Radia Maryja. Będziemy kontynuować temat samorządowa karta praw rodzin. Bardzo dziękuję naszym gościom, dziękuję Państwu i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.